Polskę. Natomiast nie to jest ważne. Ważne jest to, w jaki sposób Bóg wyposaża nas, zwykłych ludzi, w niezwykłe rzeczy. Bo każdy z nas jest zwykłym człowiekiem. Jestem przeciętną osobą w Pile, w zborze w Pile, niczym się nie wyróżniam, po prostu siostra w Chrystusie, tak samo jak mój mąż, brat w Chrystusie, nikt więcej. Ale należymy do jednej wspaniałej rodziny, mamy jednego tatę, który nas powołał do służby i próbujemy, staramy się być posłuszni Jego woli. Wiecie, kiedy nawracałam się, miałam wówczas 33 lata, trochę tak przypomnę w wielkim skrócie, mój mąż, to był taki czas, mój mąż popełnił samobójstwo, ja z czwórką małych dzieci zostałam, również miałam te myśli samobójcze, jednakże Bóg uratował mnie. Kiedy wołałam do Niego, powiem słowami z Biblii w wielkim skrócie, kiedy wołałam do Niego, On mnie wysłuchał i On mi dał nowe życie. On mnie napełnił swoim duchem i On mi wlał w moje serce przebaczenie i przeogromną miłość, której nikt nie był w stanie nam dać. Mi dać przede wszystkim. I ta miłość, Jego uwolnienie, był to taki motor dla mojego życia, bo zrozumiałam wówczas, co jest najcenniejszego w życiu chrześcijanina, co jest dla mnie najważniejsze, co jest dla mnie najważniejsze. Nie chcę mówić sloganami, ale dla mnie najważniejszym stało się zbawienie moich dzieci. Bóg wlał bojaźń w moje serce, że po prostu kiedy przychodziły myśli, bo mamy starą naturę, kiedy przychodziły jakieś takie myśli ze starego mojego życia, ja widziałam, jakie one są złe, jakie one są niedobre, w jakim kierunku one prowadziły. Mówię, prowadziły mnie do złego i nie chcę już dalej w tym uczestniczyć. Nie chcę uczestniczyć w grzechu, nie chcę uczestniczyć w żadnym dziele, które będzie prowadziło do morderstwa, do zabójstwa drugiego człowieka. Ja nie mówię o fizycznym zabójstwie, kochani. Mamy odpowiedzialność za słowa i mówię o odpowiedzialności za słowa. Ja byłam człowiekiem, który bardzo szybko, jak moja mama, taki wiecie, karabin maszynowy, z natury choleryk, więc jeśli się uzbierało, bardzo szybko dużo mówiło się, ale potem przychodził żal. Nie wiedziałeś, co z tym zrobić, słowa popłynęły, a ty żałujesz i już nie cofniesz tego. Wiele razy z tego tytułu płakałam, chciałam, żeby to się odmieniło, ale dzięki Bogu, dzięki temu, że szybko weszłam w służbę w Kościele, przez cały czas, przez te 20 parę lat, Bóg uczy mnie nie ranić słowem, choć robię to nieświadomie wielokroć. Ale jednak tak się dzieje, bo nie znam drugiej osoby. Nie wiem, co ta osoba przeżyła, nie wiem, w jakim jest stanie i nie potrafię określić, jakie ma serce. Ale cały czas, jak tu jechałam, w głowie mojej są dwa słowa. Błogosławieństwo i przekleństwo. Bóg powiedział, kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Znamy ten fragment z Biblii. I wyraźnie w Mojżeszowych księgach Bóg mówi, jakie daje nam błogosławieństwo, a jeśli nie jesteśmy posłuszni, to jakie jest potem ta druga strona. Warto przeczytać. Ja zachęcam każdego do pokłonienia się nad tym tekstem. Każdy z nas na pewno wyciągnie z tego bardzo dużo. Wiecie, ja byłam osobą bardzo nieposłuszną i bardzo krnąbrną. Taka zwyciężyni, bo w szkole bardzo dobrze się uczyłam, ale właściwie byłam taka dosyć harda. Nie szło mnie okiełzać, nie za bardzo rodziców słuchałam. Moje starsze siostry zawsze gdzieś tam brylowały. Chciałam mówić, ja jestem, bo w szkole mówiono, tak, to ta Fiszerówna, to te twoje dwie siostry, ta Ela, ta Prymuska, Mariola Prymuska, a no i ty też musisz być Prymuska, nie? A ja sobie myślę, ale dlaczego? Ja jestem Irenka, ja mam swoją tożsamość i chcę ją mieć. Chciałam to pokazać, ale nie umiałam tego pokazać w zdrowy sposób. No więc rozrabiałam. I przez to rozumiem dzieci rozrabiające. Kocham te dzieci, bo ja wiem, że one bardzo chcą zwrócić na siebie uwagę. Tak jak ja chciałam zwrócić uwagę swoich rodziców, nauczycieli. Ja mam swoją tożsamość. Ale kiedy przyszedł Chrystus do mojego życia, On mi dał swoją tożsamość. On mi dał swoją tożsamość. I ja wiem, kim jestem. Wiem, do jakiego królestwa należę i wiem, jakie mam podejmować decyzje. I wiem, bo On mi to mówi przez Słowo, że kiedy przestrzegam tego Słowa, kiedy trzymam się Słowa Bożego, to mam zwycięstwo. Mam zwycięstwo. Wiecie, jak się nawróciłam, upadł mój biznes, interes. Zostałam, miałam spółkę cywilną, więc z moim przyjacielem zostałam w ogromnych długach. Myślałam, że ten przyjaciel będzie nie tak jak w świecie. Wiecie, to był człowiek wierzący, więc że będzie trwał w tym problemie. Ale po jakimś czasie zobaczyłam tylko plecy i zostałam z problemem sama. On wyjechał do Anglii. Jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy jesteś świeżo narodzonym człowiekiem? Wiecie, długo się modliłam. Wiele osób do mnie mówiło, złóż pozew sądowy. Przecież to spółka cywilna, 50% powinien spłacać. Dlaczego bierzesz dług na siebie? Ale kiedy czytałam Biblię, kiedy przeczytałam o tym, jak pewien człowiek był dłużny królowi mnóstwo pieniędzy i ten król chciał sprzedać rodziny i dzieci. On błagał tego króla. Panie, sprzedawaj mnie. Nie sprzedawaj mojej rodziny. Ja ci to wszystko będę chciał oddać. I ten łaskawy Pan powiedział jedno. Umarzam ci wszystko. I ten człowiek wyszedł za drzwi, spotkał swojego dłużnika i mówi, oddaj, oddaj mi wszystko. I co zrobił? Wtrącił go do lochu. I Pan, usłyszawszy o tym, cofnął swoją decyzję. Rzucił tego człowieka do lochu. Wiecie, ta historia z Biblii mi pokazała, że Chrystus zapłacił za mnie taką cenę, że te długi, te ogromne pieniądze na tamten czas w mojej głowie, na ten czas też zresztą, one nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z ceną, jaka została zapłacona za mnie. Jeśli moje serce się nie przemieni i będę rościć prawo do tego, to będę zwykłym świeckim człowiekiem ze starą naturą, na której pieniądz będzie na pierwszym miejscu. Więc postanowiłam puścić wolno tego człowieka. Mówię, Panie, on jest w Twoich rękach, to Twoje dziecko. To Twoje dziecko. To są decyzje, które każdy z nas indywidualnie z Bogiem podejmuje. To są trudne decyzje. To są trudne decyzje. To była decyzja w momencie, kiedy nie miałam na chleb, kiedy płakałam przed Bogiem, że nie mam na opłatę za mieszkanie, kiedy znalazłam 2 złote, bo wtedy chleb kosztował 2 złote. I się cieszyłam, że dzisiaj mamy chleb w domu. Dzisiaj mamy inną sytuację przez to, że podejmuję decyzje, które się podobają Panu. Decyzje, które podobają się Panu. Pan uwolnił mnie, pastorze, mówiłeś o tym, żebyśmy mieli uszy, które słuchają, co Duch Boży mówi do nas. I pamiętam, że taki moment, kiedy w moim sercu została podjęta decyzja, bo przychodzili komornicy, wiadomo, wierzyciele, bo jak masz długi, to tak jest. I w pewnym momencie mówię, Panie, już wtedy pracowałam, miałam fajne pieniądze, mówię, jestem gotowa spłacać zadłużenie, żeby jak najszybciej ono zeszło, żeby na moich dzieciach nie było skazy finansowej jakiejkolwiek. I wiecie, przychodzę do pracy, oczywiście pracodawca mnie woła, mówi, chyba się pomylili, bo ktoś cię kwotą obciążył. Jakby nie pomylili się. Ale w moim sercu już była decyzja. Nie trwało to długo, bo parę lat, kiedy zaczęłam spłacać te długi, w końcu przyszedł moment taki, gdzie prawie wszyscy wierzyciele zostali załatwieni. Jeden został. Jeden. Jeden cwany. Bardzo cwany, który nie chciał, jak sobie policzył, to mówi, będę mu do końca życia niezłe pieniądze płacić. Ale moja nienawrócona księgowa, która ze mną pracowała, pamiętam, mówi do mnie tak, oni robią błąd. I ty masz do niej zadzwonić i jej to powiedzieć. No więc poszłam do biura załamana, więc nie będę robić, i tak już mam przegrane, już nie odpuści. idę z powrotem rano do księgowej na kolejny dzień, ona do mnie zadzwoniłaś? Ja mówię, ej, pani Mario, nie zadzwoniłam. A ona z taką złością do mnie i tak pięścią w stół uderza i mówi, a jeśli Bóg przeze mnie przemawia, to wreszcie pójdziesz zadzwonić, czy nie? Wiecie, to było tak silne, ja się tak tego przestraszyłam, to było takie nakazowe, że złapałam za telefon, weszłam do swojego biura, zadzwoniłam do księgowej tamtej firmy i tłumaczę i tak dokładnie, jak księgowa mówi to. Za pół godziny jest telefon, mówi szef, powiedział, że jest pani wolna. Halleluja! Od tamtego dnia jestem wolnym człowiekiem. I to jest posłuszeństwo Bogu, słuchajcie. Słuchajmy tego, co ludzie do nas mówią i przełamujmy swoje niedoskonałości, moje słabości. To ja nie miałam odwagi zadzwonić, to moja słabość to sprawiała. Ale jeśli mamy wkoło siebie ludzi, a w szczególności Boga, który chce Tobą pokierować, On Cię wyprowadzi z każdej jednej złej sytuacji, z każdej jednej. Ale Ty musisz, w moim sercu było to pragnienie zakończenia tego. Ja już chciałam mieć dosyć, chciałam mieć spokój, chciałam być normalnie wolnym człowiekiem, co też się wydarzyło. Nie zapominajmy spraw. Biblia nam mówi o tym, żebyśmy sobie przypominali o tej cudownej miłości, którą On wlał w nasze serca i o tym, jakie cuda w przeciągu tych 20 paru lat On przekonał. Wiecie, im więcej o tym opowiadam, tym bardziej moja wiara wzrasta, że w tych trudnych czasach dzisiaj, skoro miał moc wtedy, to ma moc i dzisiaj mnie wyciągnę z problemów. Z jakichkolwiek, a sytuacje się zmieniają, a trudności są coraz większe, a przetrwanie pomimo dobrobytu, które mamy, jest coraz trudniej i będzie coraz trudniej, ale z Panem wszystko jest możliwe. Z Panem mamy rozwiązania, z Panem i z Jego ogromną miłością mamy tysiące rozwiązań, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Nigdy bym nie pomyślała o jakimkolwiek rozwiązaniu. Przyszedł COVID. Wiemy, jak co się zadziało. Wielki lęk i strach. A Bóg w nasze serca z mężem wlał odwagę. Powiedział, nie będziecie przerywać swojej służby. I nie przerwaliśmy, i robiliśmy. I byliśmy najbardziej używanym w tym czasie tak z naszego zboru, mogę powiedzieć, ludźmi, którzy jeździli, przemierzali całą Polskę zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, zgodnie ze wszystkim, ale byliśmy ludźmi posłanymi. Nie zatrzyma nas nic, kochani, bo Bóg ma rozwiązanie na naszą sytuację, na rozwiązania prawne, jakiekolwiek. On ma rozwiązanie dla Ciebie. On pośle Ci w odpowiednim momencie odpowiednie rozwiązanie. I to jest pewne. To jest w 100% pewne. Kiedyś jak ktoś mi zadał pytanie, mówi, że czemu tak? Mówi, taka fajna byłaś, wypiłaś, zapaliłaś, wszystko robiłaś, a teraz taka dziwna jesteś, jakaś taka nienormalna. To było po moim nawróceniu, przyszedł kolega mojego męża, którzy razem właściwie piliśmy. I ja do niego mówię, słuchaj, Sławku, a jakie dajesz mi gwarancję na to, że jeśli będę znowu robić to, co ty mówisz, że moje życie będzie lepsze? A on się na mnie spojrzał, wiecie, z głowy spuścił i mówi tak po cichu, żadnej. A ja wtedy tak patrzę, widziałam Biblię, wy widzisz Sławek? A tu jest Biblia. Ona mi daje 100% gwarancji na to, że moje życie będzie lepsze.
Amen.
I ono jest zwycięskie. I o, ta Biblia, to jest słowo, które tu jest, to jest prawda, bo to się wypełniło w moim życiu. I Tobie życzę tego samego. Żeby to słowo zamieszkało w Tobie, żebyś Ty się stał wolnym człowiekiem. Bo nie ma nic, nie ma nikogo ani nic innego, co sprawia, że stajemy się wolnymi ludźmi. Wolnymi ludźmi. Mało tego, miłość Jezusa Chrystusa, słuchajcie, to ja mówię z mojego doświadczenia, ona jest czynna. Ona jest czynna. Ona nie pozwala mi na to, żebym trwała w bezczynności, bo to nie jest natura Chrystusa. Naturą Chrystusa jest to, że my chodzimy, głosimy Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Czy to jest dziecko, prowadzimy kluby dziecięce w Pile, Monia jest jednym z nauczycieli w klubie z dziećmi, które bardzo kochają ją, czy z osobami bezdomnymi, czy z osobami ubogimi, czy z wydawaniem żywności. Nie ma czegoś takiego, żeby miłość Jezusa Chrystusa była bierna. Nie ma czegoś takiego. Miłość Jezusa Chrystusa, która mieszka w nas, daje nam motor, bo kiedy otrzymasz zbawienie i idziesz do drugiego człowieka i co mu powiesz? O, faktycznie jesteś taki chory, nie ma szans, nie ma nadziei. Właściwie 3 miesiące życia, proszę Pana. Wiecie, tak mówią ludzie. A co my mówimy? Zawsze jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. Amen. I jest u Niego uzdrowienie, amen, jest u Niego łaska, jest u Niego zbawienie. Nawet jeśli nie wierzysz, On i tak Ciebie kocha. Amen. Nawet jeśli w Twoim sercu masz wątpliwości, On Ciebie nie opuści, bo On widzi Twoje zmagania w Twoim sercu i On pragnie, żebyś wreszcie spojrzał nie na problem, w którym siedzisz, ale na Chrystusa. Tak jak mi mój pastor powiedział, Irenko, jeśli przyjdziesz do kościoła, pamiętaj, że w kościele są ludzie. Jeśli zaczniesz patrzeć na ludzi, rozbijesz się jak statek o skały. Ale kiedy będziesz patrzeć na Chrystusa, ty się nigdy nie rozbijesz, bo On będzie twoją inspiracją, On będzie twoją miłością, On ciebie będzie przemieniał i też będzie dawał ci ogrom miłości do drugiego człowieka i będziesz go rozumieć, będziesz chciała być wsparciem dla niego. Dlatego mamy w logo Akcji Humanitarnej Życie, po prostu pomagamy, po prostu, zwyczajnie, obojętnie kto przyjdzie. Po prostu pomagamy, czy słowem pocieszenia, czy słowem radości, czy nawet kromką chleba, po prostu pomagamy. Bo to jest najprostszą rzeczą, którą możemy uczynić. Mało tego, to każdy może uczynić. Tu nie trzeba czekać na objawienie. Tu nie trzeba czekać na to, że nie czuję tego, że Bóg mi powiedział. Bo kromką chleba, czy szatą, czy odzieżą, czy czymkolwiek możesz się podzielić, bez poczucia tego, czy powinieneś, czy nie, bo w Słowie Bożym jest napisane, że mamy troszczyć się o biednych i że zawsze ich będziemy mieć wokół siebie. I to jest naszą powinnością, a resztę przydaje Pan. On to pomnaża, On to daje. I jeszcze jedno Pan mówi. Jeśli kochasz swojego brata, który Ciebie kocha, cóż wielkiego robisz takiego? Ale jeśli kochasz człowieka, który Ciebie nienawidzi, to jest prawdziwa miłość. Prawdziwą miłością jest to, kiedy ktoś przychodzi do Ciebie, dotknie Cię do głębi, nie podoba Ci się to, wiele razy to przeżywałam, nie podoba Ci się to, przychodziłam zbulwersowana do domu, jak ten ktoś śmiał mi w ogóle coś takiego powiedzieć, ale kiedy usiadłam na fotel, kiedy zaczęłam ponownie czytać Słowo, zastanawiać się nad tym, co ten człowiek powiedział, to potem padałam na kolana, dziękowałam Bogu za tego człowieka. Mówię, Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, bo pokazałeś mi moją słabość. To, co mnie zabija, to, co mnie niszczy, co niszczy relacje pomiędzy mną a moim bratem w kościele. Zawsze, wiecie, korygowanie jest bolesne. Bóg nas koryguje. Bóg daje nam przez swoją ogromną miłość słowo pocieszenia, ale też słowo korekty. Do każdego inaczej mówi. Ja zawsze byłam taka norowista, więc musiałam mocno klapsa dostać. I tak Pan mnie wychowuje. Inni są bardziej delikatni, nie wiem, mają inną naturę, więc Bóg też inaczej do nich podchodzi. Ale ja wiem jedno, że Pan mnie wychowuje i Pan mnie smaga. Ale jest dla mnie to przyjemne, bo wiem, że ja mam wzrastać do obrazu Chrystusowego. Ja mam rosnąć do Jego obrazu. Moje ego ma się stawać coraz mniejsze, a On ma wzrastać we mnie. Z moją naturą moje ego nigdy nie będzie nisko, jeśli ktoś mnie nie posmaga i mi o tym nie przypomni. Każdy z nas ma z tym problem. Każdy jeden. Że nasze ego często, jak to mój mąż mówi, jak ten ping-pong wypływa do góry. Ty go ciśniesz pod wodą, plik, jest u góry. To jest nasze ego. I teraz przez usługiwanie drugiemu człowiekowi, przez to, że chcemy być z drugimi ludźmi, chcemy przebaczać jak Chrystus, iść już z przebaczeniem, kochać człowieka, rozmawiać z nim, mówić o tym, jaki jest Chrystus cudowny, mówić o świadectwie, o tym, w jaki sposób On nas uwolnił. Zmienia się nasze ego, a Chrystus wzrasta w nas. Kochani, ja zachęcam Was, siebie i Was do usługiwania. Do usługiwania dzieciom, do usługiwania dorosłym, do bycia tu w kościele, razem. Wiecie, jak dzieci przychodzą do nas do klubu, one bardzo potrzebują uwagi, bardzo. To widać, jak ten świat, technologia, po prostu technologia nas obdziera z relacji. One chcą być zauważone, one chcą porozmawiać, one chcą być przytulone, a przepisy prawa mówią, że my nie możemy tulić. Zauważcie, absurd. Natura, naturalnie jesteśmy stworzeni do przytulania, do bycia bliska siebie, a przepisy prawa mówią, że nie wolno tego robić, bo zaraz będziesz oskarżony o jakieś molestowanie, o jakieś inne rzeczy, możesz być podejrzany. A tego dzieci pragną, więc wynika to z tego, że mają niedosyt w domach. Mają niedosyt w domach. Gdzieś siedzą rodzice też zatroskani, zapracowani, a dzieci żyją swoim trybem. Idziemy do szkoły, nauczyciele mówią w szkole, ostatnio byliśmy, teraz mieliśmy taki event w szkole. Przyszły klasy ósme, siódme. Większość z nich pomimo tego w komórkach siedzą. My mówimy, ja pytam się, jak to w ogóle słucha tutaj, bo mówię, pokażcie te komóry, które macie. Naturalny sposób, to jest technologia. My tego nie wyrzucimy gdzieś w kąt, to jest. To jest, korzystamy wszyscy z technologii, z telefonów, z różnych rzeczy, ale też w tym wszystkim nie zapominajmy, że ciepły uścisk, przytulenie dziecka, pogłaskanie po głowie, słowo, kocham cię bardzo, jesteś dla mnie ważna, ważny, jest bardzo istotne, bardzo istotne. Tego pragnę. Nie próbujmy razem ze światem tworzyć tych izolacji dodatkowych. Kościół jest powołany do wzajemnych relacji. Kościół jest powołany do wzajemnej miłości, do łamania właśnie tego, co świat tworzy, tego chorego systemu, który zabrania już dotykania, zabrania, żebyśmy byli w jednym. Dużo młodzieży przez to ma chęć popełniania samobójstwa. Tam na stronach internetowych bardzo dużo jest takich miejsc, jak się zainteresujecie, to tam jest dużo miejsc, gdzie jest ewidentnie napisane, jak możesz to zrobić, żeby było prościej, szybciej, łatwiej, zachęty. Także bądźmy, kochani, czujni. Usługując, wiele się dowiadujemy. Ja bym tego nie wiedziała, gdybym z dziećmi nie przebywała. To dzieci mnie uczą, kochani. To ja od nich się dowiaduję tych wszystkich rzeczy. Trochę od dorosłych, ale większość od młodzieży, od dzieci, z którymi przebywamy. Dlatego usługiwanie daje nam rozwój, daje nam szerszy sposób myślenia. Więc zachęcam, kochani, do tego, abyśmy byli czynni w służbie, w miłości Jezusa Chrystusa do nas samych. Amen.
To poproszę teraz. Zostawiłem tutaj wodę przy okazji, jakby... Aleksander, nie będzie potrzebna. Jakby co, to jest tutaj.